Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki, który dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju, pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe i aktualne informacje o życiu polskiej mniejszości na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie przypomnimy o działaczu Związku Polaków na Białorusi Andrzeju Poczobucie, który obchodził swoje 50. urodziny w łukaszenkowskim więzieniu. A o czym dziś jeszcze w programie? Wojna na Ukrainie wciąż trwa.
Tylko zwycięstwo nad Rosją, nad Putinem, nad tym mordorem może przynieść spokój.
Dewastacja grobów żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi niepokoją polskich historyków.
Z wielkim bólem odnotowujemy wszystkie kolejne przypadki dewastacji, niszczenia grobów polskich żołnierzy.
Pierwszy zjazd białoruskich katolików w Warszawie.
Nie zdaje się, że Łukaszenka spróbuje po prostu zastraszyć ich księdzów i hierarchię.
Na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut wciąż czeka na rozpatrzenie apelacji od wyroku. Ponad dwa miesiące temu dziennikarz usłyszał wyrok pozbawienia wolności na 8 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Więziony jest od 25 marca 2021 roku. Za ten czas odmówił wyjazdu do Polski i nie zgodził się prosić Łukaszenkę o ułaskawienie w zamian na uwolnienie. Obecnie Andrzej Poczobut znajduje się w grodzieńskim więzieniu. Według białoruskiej prokuratury Polak jest winny, bo nazywał agresją napaść ZSRR na Polskę w 1939 roku. Pisał artykuły o protestach na Białorusi, a także występował w obronie polskiego szkolnictwa, kultury i pamięci historycznej. Polskie władze nie zapominają o cierpiącym rodaku. Zapewnił o tym m.in. minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podczas swojego wystąpienia przed Sejmem, gdzie polityk przedstawił założenia i kierunki polskiej polityki zagranicznej. Więźniowie polityczni na Białorusi, w tym Andrzej Poczobut, powinni być natychmiast uwolnieni, twierdzi minister.
Jeśli władze białoruskie w dalszym ciągu będą odmawiały jego zwolnienia, będą kontynuować represje wobec swoich obywateli, w tym przedstawicieli polskiej mniejszości, jeśli w dalszym ciągu będą prowokować atak migracyjny na granicy z Polską, będziemy konsekwentnie dążyć do nakładania przez Unię Europejską kolejnych sankcji, a także stosować pełną gamę represaliów będących w naszej suwerennej dyspozycji.
Efektem działań polskich władz, w tym okazania presji na reżim łukaszenkowski, stało się oczyszczenie z absurdalnych zarzutów prezes Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys. Działaczka była oskarżana, podobnie jak i Andrzej Poczobut, o rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. W więzieniu spędziła rok. Wojna na Ukrainie wciąż trwa. Na skutek rosyjskich ataków codziennie giną niewinni ludzie, w tym dzieci. Rakiety agresora trafiają w obiekty cywilne. Do brutalnego ostrzału bloków mieszkalnych przez Rosjan doszło w mieście Słowiańsk w obwodzie donieckim. Agresor wystrzelił w kierunku miasta 7 pocisków. Uszkodzonych zostało ponad 30 budynków mieszkalnych, 20 domów i 12 samochodów. W sumie w wyniku tej zbrodni zginęło 15 osób, w tym dwuletnie dziecko. Jednak siły zbrojne Ukrainy skutecznie bronią własnego kraju. Od początku wojny Rosja straciła już około 185 tysięcy żołnierzy. Agresor jest nadal wspierany przez reżim Aleksandra Łukaszenki, który udostępnił terytorium państwa, by Kreml mógł prowadzić ostrzały rakietowe Ukrainy. Armia najeźdźcy wykorzystuje białoruskie poligony do ćwiczeń swoich żołnierzy, a wojsko rosyjskie jest cały czas obecne na terytorium Białorusi. Jednak Białorusini nie popierają tej wojny, a wręcz przeciwnie, na wszelkie sposoby pomagają napadniętemu sąsiadowi, w tym z bronią w ręku, twierdzi białoruski polityk opozycyjny Zianon Paźniak.
Białorusini walczą też na Ukrainie. Dużo jest cały pułk Kalinowskiego, który walczy od początku wojny, nawet jeszcze 14 roku. Także jest dużo organizacji narodowościowych, teraz demokratycznych, które rozumieją, że tylko zwycięstwo nad Rosją, nad Putinem, nad tym morderem może przynieść pokój i na Białorusi, i Ukrainie, i całej Europie.
Broniąc niepodległości Ukrainy, zginęło już około 20 obywateli Białorusi. 12 dostali długie terminy więzienne za dywersję na drogach kolejowych. Ogółem od 24 lutego 2022 roku za deklarację antywojennej Solidarność z Ukrainą na Białorusi zatrzymano ponad 1,5 tysiąca osób. Wielu z nich pozostaje za kratami. Kościół katolicki na Białorusi przeżywa niełatwe czasy. Nasilające się represje ze strony władz w Mińsku nie pozwalają wiernym czuć się wolnymi. Wielu nie ma możliwości wyznawać wiarę. Wciąż zamknięty pozostaje Czerwony Kościół w Mińsku, a polscy księża są wyrzucani z kraju. Do ucieczki zmuszeni są i białoruscy duchowni, poprzez głoszenie prawdy i nieobojętność wobec panującej w kraju przemocy. Żeby nie zgubić Chrystusa na emigracji, w Warszawie zorganizowano pierwszy zjazd białoruskich katolików za granicą. Wydarzenie odbyło się w kościele świętego Aleksandra. Uczestnicy pracowali w czterech grupach warsztatowych, zatytułowanych Rada Duszpasterska, Skarbiec, Kierunki Działania, Sieci Społecznościowe. Jednak najważniejszym owocem spotkania było możliwość poznania się, porozmawiania, podzielenia się doświadczeniem oraz wzajemnej inspiracji. Podobne spotkanie nie mogło się odbyć w obecnej chwili na Białorusi, mówi działacz społeczny z Mohylewa Eugenii Dudkin.
Kościół katolicki to jest ośrodek wolności. Dzisiaj prowadzenie nawet mszy świętej za Białoruś, modlitwa za Białoruś, to jest jedyna możliwość masowego zjednoczenia w jednym miejscu i Białorusinów, i Polaków, i Litwinów, żeby pomóc się razem i jakby czuć się wolnymi. I mówiono, to jest prawda, gdzie biały jest biały, czarno jest czarno. Mnie zdaje się, że Łukaszenka spróbuje po prostu zastraszyć ich księdzów i hierarchię i prostych wierników, że oni nie mogą skąd otrzymać pomocy, poratunku.
Podczas zjazdu omawiano także potrzeby integracji polskich i białoruskich wiernych. Według jednego z uczestników wydarzenia, księdza Dmitrija Prystupy, Polacy bardzo pozytywnie przyjmują uciekinierów z Białorusi. Organizatorzy mają nadzieję, że zjazd zaktywizuje katolicką społeczność białoruską i pomoże w dalszym tworzeniu nowych ośrodków duszpasterskich, zwłaszcza w miastach, w których mieszka obecnie wiele osób z ostatniej emigracji. 25 miesięcy znajduje się za kratami białoruskiego więzienia działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut. Polak został niesprawiedliwie skazany przez reżim łukaszenkowski na 8 lat pozbawienia wolności. Dlatego zapraszamy Państwa wziąć udział w akcji Solidarności z naszym rodakiem. Akcja odbędzie się we wtorek 25 kwietnia o godzinie 18 w skwerze przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki w Białymstoku.
Wy kłamiecie, aby kupić nas, sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum, zabraniacie dźwięku wszystkich stron.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Z Białorusi cały czas docierają niepokojące informacje o zbezczeszczeniach polskich miejsc pamięci. Wiadomo już o około 10 aktach wandalizmu na grobach żołnierzy Armii Krajowej na Grodzieńszczyźnie w ciągu ostatniego roku. Białoruskie władze nie prowadzą śledztwa w tych sprawach, a nawet biorą udział w niszczeniu polskich cmentarzy. O tych bulwersujących działaniach reżimu Aleksandra Łukaszenki rozmawiano m.in. podczas Kongresu Pamięci Narodowej w Warszawie. To, co się dzieje obecnie na Białorusi, budzi niepokój i oburzenie wśród polskich historyków, twierdzi dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej Adam Siwek.
Z wielkim bólem odnotowujemy wszystkie kolejne przypadki dewastacji, niszczenia grobów polskich żołnierzy, grobów żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi. To oczywiście jest zachowanie bandyckie i nie znajdujące żadnego wytłumaczenia. Mamy nadzieję, że w miarę szybko nastąpi pewien przełom w systemie władzy, no przede wszystkim w Moskwie, bo wiadomo, że to, co się dzieje na Białorusi, jest po prostu reakcją na politykę moskiewską. I to, co możemy w tej chwili robić my jako polskie instytucje, bo to zarówno Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i Ministerstwo Kultury, Instytut Pamięci Narodowej, to jest po prostu dokumentowanie tych skandalicznych wydarzeń, gromadzenie materiałów, zresztą one są dosyć bogate, jeżeli chodzi o dokumentację cmentarzy, grobów niszczonych, z tą nadzieją, że w jak najszybszym czasie uda się je po prostu odbudować, odtworzyć i przywrócić do należytego stanu.
Działania władz białoruskich wpisują się w to, co robi Putin i jego ekipa, to, co robi wobec Ukrainy, to, co robi wobec miejsc pamięci, takich jak cmentarz oficerów polskich w Charkowie, w dużej mierze zniszczony, ostrzelany.
Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
Reżim Łukaszenki idzie dokładnie tym samym tropem, czyli chodzi o to, żeby zniszczyć pamięć o polskich bohaterach, a także w jakimś stopniu upokorzyć Polaków miejscowych. To myślę, że jest taki ukryty cel. Pamiętajmy, że te cmentarze, takie jak Surkąty, jak inne, wiele tych miejsc zniszczonych przez reżim Łukaszenki, to są cmentarze i miejsca pamięci, których pamięć przechowali miejscowi ludzie, przechowali Polacy. Przez wiele lat istnienia Związku Sowieckiego, od roku 43, 44, 45, aż do upadku Związku Sowieckiego w roku 91. A zatem to jest jakiś akt zemsty, to jest takie pokazanie, to my tutaj rządzimy, to władza należy do nas. Dzisiaj ta sama propaganda rosyjska, a wtóruje jej białoruska, mówi o faszystach na Ukrainie i mówi o Polakach, faszystach, którzy działali na Białorusi i mordowali Białorusinów. Musimy pamiętać, że Armia Krajowa przede wszystkim walczyła z hitlerowcami i główne sukcesy i rzeczy, które się toczyły w jej historii w latach II wojny światowej, to była walka z Niemcami. A to, że tych wrogów było dużo więcej, że były różne inne formacje, choćby Białorusini współpracujący z Niemcami, litewska policja, możemy tutaj wiele wymieniać takich ośrodków, to jest zupełnie inna historia. Więc jest to kompletne zafałszowanie historii zgodnie z metodami wypracowanymi jeszcze w Związku Sowieckim.
Władze rosyjskie mają świadomość, że jakikolwiek ruch z ich strony na terenie samej Federacji Rosyjskiej spotka się z bardzo ostrą kontrakcją na terenie Polski. I pomimo, że nie stosujemy bolszewickich metod, bo tak to należy traktować, my się nie mścimy na wrogach, my się nie mścimy na cmentarzach żołnierzy rosyjskich, których w Polsce jest bardzo dużo, zarówno z pierwszej wojny, jak i z II wojny światowej, to jednak nie da się powstrzymać chociażby tej społecznej reakcji, tak? W tym momencie myślę, że też i władze polskie podjęłyby jakieś systemowe działania, bo trzeba pamiętać, że dekomunizacja przestrzeni publicznej, którą Rosja przedstawia jako z kolei przejaw polskiego barbarzyństwa wobec poległych wyzwolicieli, mówię to w cudzysłowie, nie obejmuje cmentarzy. Tutaj ustawa wyraźnie zawiera to wyłączenie, że cmentarze, miejsca spoczynku poległych żołnierzy, nawet jeżeli to był najeźdźca, nawet jeżeli to był okupant, nie podlegają dekomunizacji, ale gdyby Rosja zrobiła jakiś ruch wobec polskich cmentarzy katyńskich, bo nie mają wiele takich obiektów, ale one są najwyższej rangi, tak? Więc jakikolwiek ruch wrogi wobec cmentarzy katyńskich spowodowałby ostrą kontrakcję polską, więc stosują takie działania zastępcze właśnie przez pośrednictwo Łukaszenki i reżimu białoruskiego.
Maciej Jancewicz, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja.
No jest to skandaliczne z tego względu, że żołnierze, którzy spoczywają na Białorusi, żołnierze Armii Krajowej, walczyli przecież z Niemcami. To nie jest tak, jak postrzega to i propaguje w ten sposób reżim Łukaszenki, że to jest jakaś faszystowska armia, która współdziała z Niemcami. To jest typowe takie poststalinowskie postrzeganie Armii Krajowej. No i powrót do takiej narracji z czasów stalinowskich, czyli cofamy się do lat 40., 50., No, za chwilę będziemy mieli pewnie następne rewelacje, które najprawdopodobniej tam krążą, czyli oczywiście, że Katyń zrobili Niemcy i tak dalej. No, no, będziemy więc w latach stalinowskich. Jest to bardzo smutne. No, z tego względu, że na Białorusi nie tylko mamy żołnierzy, pochowanych żołnierzy Armii Krajowej, ale też są tam cmentarze żołnierzy poległych w wojnie 20 roku i w wojnie w 39 roku we wrześniu z Niemcami czy z Sowietami. Na razie szczęśliwie nie docierają do nas takie wiadomości, żeby te cmentarze 20 roku, które staraniem swego czasu Ministerstwa Kultury i innych organizacji zostały odbudowane. No, istnieje obawa, choć liczę, że jednak tak się nie stanie, że cmentarze żołnierzy Armii Krajowej to jest tylko początek i później następnym celem mogą być cmentarze żołnierzy polskich, którzy zginęli w wojnie z bolszewikami. No bo skoro na Białorusi bolszewizm jest, sentyment do Związku Sowieckiego jest tak duży, to kto wie, czy następnym celem nie będą tego typu cmentarze.
Niby warstwy skóry, tłok patrzących twarzy, z podruszonej darni spoglądają jedna za drugiej do góry. Ale nie ma ruin, to nie gród wymarły. Raz odkryte krzyczą, zatęchłymi usty lecą sobie przez ręce, wypruchniałe w środku, wrów, co nigdy więcej nie będzie już pusty. Ale nie ma krzyży, to nie groby przodków. Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy, po miskach czerepów robaków gonitwy, zgniłe zdjęcia, pamiątki, mapy miast i wsi. Ale nie ma broni, to nie pole bitwy. Może wszyscy byli na to samo chorzy, te same nad karkiem okrągłe urazy, przez które do ziemi dar odpłynął Boży. Ale nie ma znaków, że to grób zarazy. Jeszcze rosną drzewa, które to widziały. Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi. Niebo zna język, w którym komendy padały, nim padły wystrzały, którymi wciąż brzmi. Ale to świadkowie żywi, więc stronniczy. Zresztą, by ich słuchać, trzeba wejść do zony. Na milczenie tych świadków może pan ich liczyć. Pan powietrza i ziemi i drzew uwięzionych. Oto świat bez śmierci, świat śmierci bez mordu, świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu, świat głosu bez ciała i ciała bez Boga, świat Boga bez imienia, imienia bez losu. Jest tylko jedna taka świata strona, gdzie coś, co nie istnieje, wciąż o pomstę woła, gdzie już śmiechem nawet mogiła nie czczona. Dół nieominięty dla orła Sokoła.
brzasku, w katyńskim lasku strzelali do nas Sowieci.
Już za chwilę w programie Z nadniemnej Berezyny będziemy kontynuować poznawać biografię podporucznika Czesława Zajączkowskiego, pseudonim Ragner. Aleksy Szota opowie o tym, jak w wyniku strasznego pożaru w końcu XIX wieku Grodno uzyskało obecne oblicze i jeden ze swoich symboli – wieżę obserwacyjną Straży Pożarnej. W swojej kolejności Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo ze Zbigniewem Wodeckim oraz jego przebojowym utworze Lubię wracać tam, gdzie byłem.
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie Z nadniemnej Berezyny kontynuujemy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim pseudonim Ragner, a także polskim podziemiu walczącym z okupantem sowieckim i niemieckim na ziemiach współczesnej Białorusi. Nie ulega wątpliwości, że od grudnia 1943 roku na terenie okręgu nowogródzkiego Armii Krajowej zaistniał stan regularnej wojny sowiecko-polskiej, który trwał mniej więcej do czerwca 1944 roku, czyli do czasu, gdy obie strony konfliktu w obliczu zbliżającego się frontu skupiły się na działaniach przeciwko Niemcom. Tak więc okręg został zmuszony do prowadzenia walki z dwoma wrogami. Można zaryzykować twierdzenie, że znaczna część sił okręgu nowogródzkiego AK, czyli zgrupowania stołpeckie, 4 i częściowo 1 batalion 77 pułku piechoty Armii Krajowej, żołnierze placówek z południowej części obwodu Iwie Juraciszki, zaangażowana była w okresie grudzień 1943 – czerwiec 1944 przeważnie w walki z partyzantką sowiecką. Wiosną 1944 roku Komenda Okręgu Wileńskiego AK podjęła ostateczne przygotowania do akcji Burza. Początkowo strona polska nie przewidywała walk o większe miasta, gdyż obawiała się znacznych strat. Ostatecznie zmieniono jednak pierwotne ustalenia. Komendant Główny Armii Krajowej generał Tadeusz Burkomorowski nakazał komendantom okręgów zajmowanie większych miejscowości po opuszczeniu ich przez Niemców, a przed wkroczeniem Rosjan. Zajęcie Wilna miało być testem dobrej woli władz sowieckich i ich zamierzeń wobec Polski. Na gruncie lokalnym inicjatywa zdobycia Wilna wyszła od majora Macieja Kalienkiewicza, pseudonim Kotwicz, dowódcy zgrupowania Południe, okręgu nowogródzkiego Armii Krajowej. Podpułkownik Krzyżanowski z entuzjazmem zaakceptował ten pomysł. 12 czerwca 1944 roku na odprawie w Komitecie Głównym Armii Krajowej, na której byli podpułkownik Krzyżanowski i podpułkownik Janusz Prawdzic-Szlaski, komendant okręgu nowogródzkiego, zostało to zaaprobowane przez komendanta głównego Armii Krajowej. Podczas nocnej narady w sztabie polowym w Dziewieniszkach z 2 na 3 lipca podpułkownik Wilk wyznaczył datę rozpoczęcia operacji Ostra Brama na 7 lipca wieczorem. Jednak wobec błyskawicznej ofensywy wojsk sowieckich data uderzenia na Wilno została przyspieszona o 24 godziny. Trudności w łączności sprawiły jednak, że nie wszystkie oddziały AK dowiedziały się o tym. W okręgu nowogródzkim do operacji Ostra Brama przeznaczono większość oddziałów znajdujących się już w polu. Zorganizowane były one w 5 zgrupowań, tworzonych przez 9 batalionów piechoty, 7 szwadronów kawalerii, 4 mniejsze pododdziały, łącznie około 7 tysięcy żołnierzy. Uderzenie na Wilno miało nastąpić nocą z 6 na 7 lipca 1944 roku. Rozkaz dla oddziałów nowogródzkich wydany został 3 lipca. Najwcześniej dotarł do niektórych z nich pod koniec tegoż dnia, do innych stojących dalej dzień lub dwa później. W efekcie oddziały nowogródzkie miały od 3 do 1 dnia na przybycie pod Wilno i odległość od 100 do 200 km do pokonania w terenie znacznie nasyconym wycofującymi się jednostkami niemieckimi. Dla żołnierzy 4 batalionu 77 pułku piechoty AK podporucznika Czesława Zajączkowskiego Ragnera wykonanie rozkazu udziału w operacji wileńskiej wymagało poświęcenia graniczącego z utratą instynktu samozachowawczego. Jednostka ta od przeszłego roku walczyła z partyzantką sowiecką, broniąc przednią linii Niemna. Pomimo to, rozkaz, który dotarł do batalionu 4 lub 5 lipca, został wykonany. Ragnerowcy, kwaterujący nad Niemnem na południe od Lidy, mieli do pokonania około 120 km w linii prostej, a w rzeczywistości 160-170 km. Po drodze pomiędzy Żermunami i Bastunami, po zetknięciu się z czołówkami sowieckimi, nastąpiła wymiana dowództwa. Ragner i dowódcy kompanii ze względów na bezpieczeństwo zostali ukryci wśród żołnierzy. Komendę batalionu objął porucznik Mieczysław Szczerski, Szczerbic. W czasie marszu stoczono kilka walk z Niemcami. Na szosie Lida-Grodno zaatakowano kolumnę samochodową, niszcząc 4 pojazdy. W kolejnej akcji rozbito jednostkę wojskową, która zatrzymała się na postój w majątku Żermuny. Rozbrojono też jednostkę włosowską pod Śliżunami. Po zetknięciu się z jednostkami Armii Czerwonej przekazano im blisko 150 jeńców. Do spotkania doszło na terenach leżących na północ od Lidy. Dowództwo sowieckie skierowało 4 batalion nie pod Wilno, gdzie dążył, lecz na wschód, do Lipniszek, gdzie został skoszerowany. Dopiero nocą 11 lipca 1944 roku porucznik Szczerbic, zmysliwszy czujność Rosjan, zdołał wyprowadzić większość podkomendnych z miasteczka i poprowadzić ich pod Wilno. Dotarł tam jednak dopiero 16 lipca. Na dziś kończymy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim pseudonim Ragnar. Żeby dowiedzieć się więcej o polskim podziemiu walczącym z okupantem sowieckim i niemieckim na ziemiach współczesnej Białorusi, zapraszamy do słuchania programu z Nadniemnej Berezyny za tydzień.
polskie podróże na Białorusi.
Stare miasto w Grodnie jest uważane powszechnie za najlepiej zachowane wśród wszystkich starówek na Białorusi. Nie brak tu architektury sakralnej i świeckiej, są zamki i pałace, a także przykłady bardziej specyficznej architektury. Wśród nich wieża Straży Pożarnej, dziś uważana za jeden z symboli miasta. Aleksy Szota, witam Państwa i zapraszam do poznania jej historii. W XIX wieku pożary były prawdziwą plagą Grodna. Miasto przecież w dużym stopniu było jeszcze drewniane. Murowane były tylko bogatsze kamienice i pałace, budynki administracyjne i świątynie. Wielu stosunkowo biednych mieszkańców Grodna nie stać było na wybudowanie murowanego domu. W ciągu ostatnich dwóch dekad XIX stulecia potężne pożary trzykrotnie niszczyły miasto. Jeden z największych pożarów w historii Grodna miał miejsce 138 lat temu, na początku czerwca 1885 roku. Trwał on aż 4 dni. Spłonęły 3/4 miasta, czyli ponad 500 domów. Straty materialne oszacowano na niebywałą sumę, około 3 milionów carskich rubli. W tamtym czasie to suma równa mniej więcej rocznej pensji 10 tysięcy robotników. Wielki pożar zaczął się na szczelnie zabudowanym żydowskim osiedlu, zwanym Szkolnym Dworem. Dziś jest to po prostu parking pomiędzy synagogą a wieżą pożarową, ale niegdyś znajdowały się tu liczne żydowskie szkoły religijne, stąd nazwa miejsca. Do dnia dzisiejszego zachowały się nieliczne budynki. Jeden z nich to wielka synagoga, zwana Churalną. Stoi ona na fundamentach starodawnej synagogi założonej jeszcze za czasów Stefana Batorego w 1578 roku. Tamten renesansowy budynek akurat przetrwał w pożarze 1885 roku, ale spłonął w kolejnej pożodze kilkanaście lat później. Odbudowany został już w zmienionej formie w stylu modernizmu. Obok stoi dawna żydowska szkoła modlitewna, która również została przebudowana po pożarze, a reszta dawnego szkolnego dworu dziś już nie istnieje. W czasie wielkiego pożaru w czerwcu 1885 roku, który się zaczął właśnie na Szkolnym Dworze, strażakom nie udało się stłumić ognia w zarodku. Trwająca od wielu dni susza i mocny wiatr pozwoliły płomieniom szybko się rozprzestrzenić. By pokonać pożar wykorzystano ponad 40 tysięcy wiader wody, a do pomocy grodnianom przyjechali strażacy z Białegostoku. By nie pozwolić w przyszłości na powtórzenie takiej tragedii, władze miasta podjęły dwie ważne decyzje. Po pierwsze, zakazały w mieście budownictwa drewnianego. To znaczy, chciały zakazać, ale było to niemożliwe do wyegzekwowania, więc osiągnięto kompromis. Można było budować drewniane domy, ale koniecznie z jedną ścianą murowaną. Nazywała się ona z niemiecka Brandmauer i miała w razie pożaru chronić sąsiednie budynki przed ogniem. Czyli po prostu nie dawała płomieniom przerzucić się dalej. Drugą ważną decyzją władz miasta była budowa w pobliżu Szkolnego Dworu nowej remizy strażackiej z wieżą dla obserwacji miasta. Powstały one na terenie, gdzie wcześniej znajdował się carski tzw. letni szpital wojskowy, a jeszcze dawniej królewskie stajnie. Budowę remizy ukończono w 1902 roku. Wieża osiągnęła wysokość 32 metrów, tak by górować nad większością budynków miasta, żeby strażacy mogli jak najszybciej zauważyć każdy pożar. Faktycznie, po zbudowaniu wieży ilość pożarów istotnie się zmniejszyła. Tak oto powstał jeden z symboli Grodna, przy którym przynajmniej na chwilę przystaje każdy turysta. Na przykład, by równo w południe posłuchać hejnału, który gra muzyk z orkiestry strażackiej. Remiza przecież nie tylko działała nieprzerwanie przez cały XX wiek, ale i dziś wciąż jest czynna. Z wieży oczywiście nikt już nie korzysta dla obserwacji miasta. Są skuteczniejsze metody. Turyści lubią też przypatrywać się fasadzie budynku remizy. W czasie ostatniego dużego remontu kilkanaście lat temu grodziński artysta Włodzimierz Kaczan umieścił tam malowidło przedstawiające strażaków z różnych epok. Niektóre z postaci mają rozpoznawalne twarze. Na przykład jest tam kobieta w mundurze strażackim, ale z twarzą Monalizy. Jej poszukiwanie to dobra zabawa, szczególnie dla dużych grup turystycznych. Trzeba przyznać, że pożary końca XIX wieku w Grodnie były straszne, ale to właśnie one nadały miastu dzisiejsze oblicze. W miejsce przeważnie drewnianej zabudowy powstały piękne murowane piętrowe kamieniczki, które bez większych zmian przetrwały do dnia dzisiejszego. I to dzięki pożarom pojawił się jeden z symboli miasta. Na tym żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne podróże historyczne.
Oto historia z Kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Grzesiek Kubiak, czyli Kuba, rządził naszą podstawówką. Po lekcjach na boisku ganiał za mną stegówką. W Pile było jak w Chile, każdy miał czerwone ryło. Mniej lub bardziej to pamiętasz, spytaj jak to było w czasach, gdy nad Piłą jeszcze latały samoloty. Wojewoda Śliwiński kazał pomalować płoty, potem wszystkie płoty w Pile miały kolor zieleni. Rogaczem na wieżowcu Piła witała jeleni. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera. Ukłoń się świrom, żyj, nie umieraj. Gruby jak armata Szczepan błąkał się po kuli ziemskiej. Trafił do Ameryki, prosto z Legii Cudzoziemskiej. Baca w Londynie, z buchami się sąsiedzi. Lżej się tam halucynuje, nikt go tam nie śledzi. Karawan z Holandii, on przyjechał tutaj wreszcie. Są już kula, czarny dusio, słychać strzały na mieście. Znam jednak takie miejsca, gdzie jest lepiej chodzić nożem. Całe Górne i Podlasie, wszyscy są za kolejorzem. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera. Ukłoń się świrom, żyj, nie umieraj. Andrzej Kozak, mandaryn, znana postać medialna. Tyci przy nim jest kosmos, gaśnie gwiazda polarna. Jest tu siwy, który w rękach niebezpieczne ma narzędzie. A kiedy siwy tańczy, znaczy mordobicie będzie. U budzików pod tytułem chleją nawet z gór szkieły. Zbiguś pi przy stoliku, ma nieczynny przełyk. Lecz spokojnie panowie, według mej najlepszej wiedzy, najszersze gardła tu to mają z Inri koledzy. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera. Ukłoń się świrom, się zasadza. Auta z Niemiec, sam wiem kto je tu sprowadza. Żaden splin i cud na ulicach, nie śpią złotówki. W Pile święta jest rodzina i święte są żarówki. Nic nie szkodzi, że z wieczora miasto dławi się w fetorach. Ważne, że jest żużeli, kiełbasy senatora. Fajne z Wincentego Pola idą świat dziewczyny. Po pokładzie jeździ jojo bicyklem z Ukrainy. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera. Ukłoń się świrom, ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. By szło, by szło.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Zbigniewie Wodeckim oraz jego przebojowym utworze Lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniew Wodecki to polski wokalista, kompozytor, trębacz, skrzypek oraz prezenter telewizyjny. Okazyjnie występował również jako aktor. Był jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych muzyków polskiej sceny rozrywkowej oraz laureatem wielu prestiżowych nagród. Jego niezapomniane utwory, takie jak Zacznij od Bacha, Lubię wracać tam, gdzie byłem, Z tobą chcę oglądać świat, Chałupy Welcome to, czy też Izolda, na stałe weszły do kanonu polskiej piosenki. Zbigniew Wodecki urodził się 6 maja 1950 roku w Krakowie lub Łaziskach, położonych na Górnym Śląsku, skąd pochodziła jego rodzina. Był synem Józefa Wodeckiego, trębacza Krakowskiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji. Wodecki swoją przygodę z muzyką rozpoczął już w wieku 5 lat. Był absolwentem klasy skrzypiec Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia imienia Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Sceniczną karierę artysta rozpoczął pod koniec lat 60. Wówczas związany był z kabaretem Piwnica pod Baranami, zespołem Anawa oraz Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Krakowską Orkiestrą Kameralną. Od 1968 roku akompaniował znanej piosenkarce Ewie Demarczyk. Zbigniew Wodecki jako wokalista zadebiutował w 1972 roku podczas 10. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wystąpił wówczas z piosenką Znajdziesz mnie znowu, do której tekst napisał popularny dziennikarz muzyczny Wojciech Mann. Utwór otrzymał nagrodę za najlepszy debiut. Wodecki wystąpił wówczas obok takich gwiazd jak Czerwone Gitary, Halina Frąckowiak, Anna German, Maryla Rodowicz, Skaldowie czy też Tadeusz Woźniak. Jego przyjemny i donośny baryton szybko przypadł do gustu publiczności, która pokochała śpiewane przez niego utwory. Artysta triumfował na licznych festiwalach w Polsce i za granicą. Nagradzano go w Opolu, Sopocie, a także poza Polską, Rostocku, Pradze i Słonecznym Brzegu. Występował również gościnnie z kabaretem Tej, Zenona Laskowika i Bohdana Smolenia. W latach 80. pozycja Zbigniewa Wodeckiego na polskim rynku muzycznym była niepodważalna. Artysta wylansował takie przeboje jak Lubię wracać tam, gdzie byłem, Chałupy Welcome to, Z tobą chcę oglądać świat w duecie ze Zdzisławą Sośnicką. Niezwykłą popularność przyniosło mu także wykonanie tytułowej piosenki z animacji Pszczółka Maja. Dyskografia Zbigniewa Wodeckiego liczy 8 albumów studyjnych, 4 albumy kompilacyjne, 2 albumy świąteczne, 2 pocztówki dźwiękowe oraz 10 singli. Muzyk zasłynął również jako prowadzący programów telewizyjnych Droga do Gwiazd, Twoja Droga do Gwiazd, a także członek jury Tańca z Gwiazdami. Zbigniew Wodecki zmarł w szpitalu w Warszawie 22 maja 2017 roku w wieku 67 lat. Lubię wracać tam, gdzie byłem, to jeden z najpopularniejszych przebojów przedwcześnie zmarłego artysty. Ta autorska kompozycja z refleksyjnym tekstem Wojciecha Młynarskiego stanowi sentymentalną podróż w czasy rodzącego się wielkiego uczucia Wodeckiego do jego żony Krystyny. Artysta śpiewał tę piosenkę zarówno solowo, jak i w wielu duetach z Zofią Kamińską, a potem m.in. Ireną Santor, Krystyną Giżowską, Krystyną Prońko, Eleni i Ewą Bem. Jeden z najbardziej pamiętnych duetów stworzył z Alicją Majewską, z którą przypomniał przebój na deskach Opolskiego Amfiteatru w roku 2015. Ważnym wykonaniem było także to z Hanną Banaszak w Opolu w roku 1988. Przed Państwem lubię wracać tam, gdzie byłem.
Nowe ostro zadyszany czas. 100 lat, 100 spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu znak, naznaczy i może przez to tak. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod te balkon pełen trących róż, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, bo wspomnienia zostawione tam. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosyznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Dobro.
dobranoc, już dziś więcej nie będzie bawili. Niech anioł snu modrymi skrzydły cię otoczy. Dobranoc, niech odpoczną w łzach twoje oczy. Dobranoc, niech cię serce pokojem zasili. Dobranoc w każdej ze mną przemówionej chwili. Niech dźwięk zostanie jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu i gdy myśl zamroczy, niech obraz mój się sennym źrenicą przymili. Dobranoc, obróć jeszcze raz na mnie oczęta. Dobranoc, pozwól lica, chcesz na sługi klasnąć. Daj pierś mi ucałować, dobranoc, zapięta. Dobranoc, już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć. Dobranoc ci przez klamkę, niestety zamknięta. Dobranoc powtarzając, nie dałbym ci zasnąć.